Te pytania dzisiaj do godziny 21.30, a moimi i Państwa gośćmi są dziś pani Justyna Sopa, mama nastolatku, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Ksymena Klamińska, trener komunikacji, ale także mama nastolatka.
Dobry wieczór.
Doktor Stanisława Włoch, pedagog z Uniwersytetu Opolskiego, witam panią.
Dobry wieczór.
I jest z nami także Staszek Młynarski, tata nastolatków, ale przede wszystkim dzisiaj w roli nauczyciela, witam cię bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, jeśli mówimy o nastolatkach, to nie sposób nie wyjść od takiej sytuacji dojrzewania. Mówimy o dzieciach, które są w okresie dojrzewania, o młodzieży. Scharakteryzujmy na początek, co my rozumiemy przez ten czas dojrzewania, takie ABC dojrzewania. Czym jest to dojrzewanie? Co się wtedy dzieje z dzieckiem? Jakie są Wasze obserwacje, kiedy wyście, co wiedzieliście na ten temat, a co zaobserwowaliście?
Może tak bardzo króciutko. Jest to najtrudniejszy okres, ja zawsze uważam, w życiu człowieka. To jest okres dojrzewania, okres dorastania. Zmienia się nie tylko dziecko pod względem oczywiście biologicznym, fizycznym, tutaj odgrywają rolę hormony, ale przede wszystkim pod względem psychicznym. Czyli z tego takiego bardzo grzecznego dziecka staje się uczeń, buntownik. Uczeń, który ma problemy z emocjami, często wpada w taki okres buntu, złości, niesprawiedliwości, narzekania, stwierdzenia, to tu nic nie jest warte, to jest wszystko nuda. Ale za chwileczkę wraca do życia, jest normalnym oczywiście dzieckiem czy uczniem. No więc są to problemy niesamowite ze względu na to, że musi je pokonać samo dziecko. My go możemy wspierać, o tym będziemy chyba później mówić, ale temu dziecku trudno nawet pogodzić się z sobą, ponieważ obserwuje przyrost wagi, wzrost, tu ma krzywy troszeczkę nos, tu jest za gruby i on to wszystko stwierdza. I myśli, aha, rówieśnicy na mnie patrzą, ja jestem inny, ja już nie jestem taki sam. No a wiemy, co jest z myśleniem. Dziecko w tym okresie niesamowicie obserwuje zachowania dorosłych, ale nie tylko obserwuje, ono analizuje, interpretuje i często nie może się pogodzić z zachowaniami nieadekwatnymi do wymogów tego ucznia i przede wszystkim jeszcze, że na przykład rodzice mówią co innego, zachowują się co innego i uczeń to w tym okresie bardzo dostrzega. To może tak na początku, trochę to nie było za długo.
Czy to są pewne schematy? No bo domyślam się oczywiście, że nie wszystkie dzieci według tego samego schematu się rozwijają i dojrzewają. Jak to było w waszym przypadku, w przypadku waszych dzieci może bardziej? Bo każdy rodzic teoretycznie w jakiś sposób jest przygotowany na to, tak? Że dziecko się będzie zmieniało, że się będzie że będzie dojrzewało i że w którymś momencie coś się tutaj będzie zmieniać. Ale kiedy przychodzi ten moment, czy wy pamiętacie, czy rzeczywiście udało wam się świadomie gdzieś być razem z dziećmi w tym okresie burzy i naporu?
Ja myślę, że przynajmniej ja mam dwoje dzieci takich starszych, które po prostu jest chłopiec i dziewczyna, więc każde z nich w jakiś inny sposób przeżywa te swoje rozterki, ale ja widzę, że tutaj nie ma jakiejś takiej linii demarkacyjnej. To się zaczyna tu, a kończy się gdzieś tam. Mój syn na przykład już w szkole podstawowej, w drugiej klasie szkoły podstawowej zaczął stawiać jakiś tam opór, buntował się, jego wychowawczyni cały czas mi zgłaszała problemy. Ja oczywiście przerażona poszłam z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo może rzeczywiście to z nim coś jest nie tak, on się buntuje, on się irytował, stawiał, dyskutował ze swoją wychowawczynią, mając tam te 8 lat i już wtedy pamiętam, że już wtedy pamiętam, że to był taki ostry zawodnik, bo pani mu powiedziała na przykład, nie wiem, nie wolno ci tego, albo usiądź w tym momencie, nie wolno ci stać. On zapytał dlaczego, więc dlaczego on zadaje pytania, jakim prawem w ogóle on ze mną dyskutuje. Nauczyciel go nie rozumiał. Ja myślałam, że rzeczywiście coś się z dzieckiem dzieje, coś niepokojącego. ale okazało się, że to taki naturalny proces, tak? I potem dopiero zrozumiałam, że to już coś tam się u niego zaczyna dziać, że on już zaczyna myśleć po prostu, tak. Bo to dziecko, trzeba powiedzieć, dziecko zaczyna dojrzewać i zaczyna to, co pani doktor tutaj powiedziała, zaczyna myśleć o tym, co się wokół niego dzieje i dlaczego ktoś mu ma rozkazywać, dlaczego ktoś mu wydaje polecenia, nie tłumacząc, dlaczego. A inaczej to z kolei wyglądało u córki. Ja mówię, że my tak troszeczkę też demonizujemy chyba ten okres dojrzewania. To naprawdę nie jest nic takiego strasznego. Demonizujemy sam fakt na przykład pójścia dziecka do gimnazjum. Zobaczysz, w podstawówce jeden rodzic drugiemu przecież mówimy sobie, w podstawówce to jest nic. Zobaczysz, jak ci da popalić w gimnazjum. Ja się pytam, co takiego złego się w tym gimnazjum z tym dzieckiem dzieje, że ma nam dać tak popalić. Wcale nic takiego nie zaobserwowałam. Wręcz przeciwnie. Myślę, że my dorośli to jakoś tak po prostu wyolbrzymiamy. Natomiast jeżeli rodzice są na tyle właśnie mądrzy, żeby w miarę na bieżąco obserwować i pomagać rozładować te emocje, to po prostu jesteśmy w stanie opanować i ten okres dojrzewania i te sytuacje takie, kiedy się zmienia szkołę, bo to też są trudne sytuacje, kiedy dziecko mając te lat 14 zmienia szkołę, idzie w inne środowisko. Jesteśmy w stanie to wszystko opanować. Myślę, że to też trzeba powiedzieć, że nie ma co tutaj demonizować, jeżeli chodzi o sam okres dojrzewania.
Ale to wszystko, wydaje mi się, zależy od postawy rodziców. Jaka rodzina jest? Bo jeżeli dziecko w tym okresie rzeczywiście potrzebuje wsparcia, jeżeli w rodzinie panują prawidłowe relacje, miłość, zrozumienie tego dziecka, bo chodzi o zrozumienie tego dziecka, to ten kryzys przejdzie, także nawet niespostrzeżenie, ale jeżeli znajdą się czynniki w rodzinie negatywne, tak jeden chłopak mi opowiada, proszę panią, co ja mam zrobić? Moi rodzice miesiąc z sobą nie rozmawiają. Ja już dłużej tego nie wytrzymam. Nie wiem, co mam z sobą zrobić. No więc są różne rodziny. W związku z tym, tak jak pani mówi, chwała pani, że jest rodzina wspaniała i wspieracie dziecko. Ale jeżeli takie dziecko znajdzie się w tej rodzinie zupełnie innej, gdzie nie ma relacji, gdzie jest rozwód, gdzie są te inne czynniki, to ono naprawdę przeżywa w okresie dorastania niesamowitą gehennę. Ja to określam jako gehenna dla dziecka.
Zgadzam się.
Ja nieraz nie rozumieją, przepraszam, że ja tak powiem, ale nie rozumieją tego dziecka również nauczyciele, ponieważ nie wiedzą, jakie dziecko ma warunki domowe.
To prawda,
jakie są
to
relacje
prawda.
W domu, czy zaspokojone są potrzeby psychiczne, tej miłości, akceptacji i tak dalej.
Jak to dostrzec z tej drugiej strony, jak to wygląda z perspektywy nauczyciela?
To znaczy, może ja jeszcze wrócę do tego, co na początku było mówione, kiedy się ten okres zaczyna, jak go zdiagnozować, jak gdyby, i może inaczej,
nie, wiesz, nawet
z punktu widzenia osoby dorosłej, tak. Sobie przypomnieć też o tym, że ja też byłem w tym wieku, też dorastałem, też spotykałem się z czymś nowym, obserwując siebie. I ja powiem tak, że okres dojrzewania, w cudzysłowie, zapukał do mojej głowy wtedy, gdy moje dziecko zaczęło mówić nie. Nauczyło się słowa nie i poczuło władzę w tym słowie. Bo tak naprawdę wtedy się zaczynają pewne schody wychowawcze, jeśli się ma kontakt, jeśli chce się mieć kontakt z dzieckiem. I to się zaczyna w wieku
dwóch, trzech lat
nawet. Trzech, czterech, pięciu, tak. Zależy jak
dzieci. No bo to dzieci... są te okresy, tak. Tego buntu.
Tego buntu i tak. I jeśli chcemy mieć dobrą relację z dzieckiem, to muszę się nauczyć tego, że on może powiedzieć słowo nie, ma do tego prawo i że ja jestem przy nim też jako rodzic, ten, który go kocha, jest dla niego otwarty, ten, który go akceptuje, chce mu towarzyszyć w tym jego życiu. Natomiast to, co pani powiedziała odnośnie szkoły, jako nauczyciel, to prawda, niewiele wiemy o uczniach, z jakiego domu są, jakie tam są problemy rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Jestem wychowawcą w szkole zawodowej, jednej ze szkół opolskich, i jakby moje doświadczenie jest takie, że bardzo duże znaczenie ma to, czy w stosunku do ucznia jest się otwartym, takie akceptujące otwarcie, że możesz mi powiedzieć o tym, co czujesz, możesz mi powiedzieć o tym, co ci nie odpowiada i co cię drażni, i masz też do tego prawo, żeby to powiedzieć i żeby to czuć. Nie? Ja mogę ci powiedzieć, co ja też o tym sądzę, i z punktu widzenia mojego doświadczenia jako osoby dorosłej, nauczyciela, mogę ci powiedzieć, co z tym zrobić, co ja bym zrobił. Albo jak w ten sposób postąpisz, co to spowoduje w twoim życiu, a jak w ten sposób postąpisz, też jakie będą tego konsekwencje. Mogę się podzielić swoim doświadczeniem.
Tylko przepraszam, że ci wejdę w słowo pytanie, czy w szkołach jest miejsce na tego typu rozmowy?
To znaczy, no jest godziny, są godziny wychowawcze i są ale tego typu rozmowy.
Ale tak indywidualnego. No,
to są kwestie wyjść. Tak, nie, nie wiem, wychodzimy, teraz byliśmy na wystawie WordPress Photo. Idziemy sobie przy fotografiach i sobie rozmawiamy, nie? Zadaję pytanie, chłopaki, co wam się... To są klasy męskie. Czego wam brakuje w tym obrazie na przykład, nie? Pytania i one nie wchodzą, zaczynają mówić. Okazuje się, że uczniowie w szkole zawodowej też potrafią analizować obraz na tyle, na ile potrafią. One wchodzą i mówią o sobie tak naprawdę, o swojej wrażliwości i tak dalej, że to można wychwycić przy okazji różnych działań, ale trzeba być przy nich wtedy, żeby wiedzieć, jaką mają wrażliwość, o czym mówią, jak mówią i tak dalej. I wtedy się nawiązuje z nimi kontakt i wtedy się pojawia ta nić, w której zaczynamy rozumieć, jak bardziej ich rozumieć.
Nie? Ja chciałam panu podziękować za taką postawę wychowawcy, nauczyciela, ale trzeba stwierdzić również, że nauczyciele chcieliby nawet rozmawiać z dziećmi i prowadzić tą lekcję wychowawczą, ale ze względu na program, ze względu na te wszelkiego rodzaju egzaminy, mówimy tu o gimnazjum, o liceum, nie mają czasu i bardzo często to, co myśmy stwierdzili, zamieniają godziny wychowawcze na godziny z języka polskiego, matematyki, a te problemy pozostają. Natomiast ta młodzież współczesna jest inna, ponieważ bardzo często już próbuje dyskutować, myśli refleksyjnie i światopoglądowo, oni dostrzegają dobro i oni dostrzegają zło. I kiedy nie widzą tych wartości, czy na terenie szkoły, czy rodziny, zaczynają się wewnętrznie buntować. To i tak jakby chłopak jeden stwierdza, to jest bezsens życia. No ale egzystencjalizm.
No to wchodzimy jak gdyby w ten okres.
No właśnie.
W tej dyskusji tutaj dochodzimy jakby cały czas do sedna tego, co tak naprawdę jest tutaj najistotniejsze. Komunikacja.
Tak.
Bo jakbyśmy nie nazwali, tak? Czy dobre relacje, uwaga, czas, wszystko zasadza się na tym, żeby umieć porozmawiać, umieć słuchać. W jaki sposób? Czy to da się gdzieś właśnie na tym tle komunikacyjnym jakby dostrzec, że coś się zmieniło, że zaszła jakaś zmiana? Staszek mówił o tym nie.
No ja też miałam skojarzenie z czytając notatki tutaj, przygotowując się do rozmowy z buntem dwulatka. I mam tą samą refleksję, że to jest, to w zasadzie nie wiadomo, kiedy się zaczyna. Tak? Znaczy z jednej strony wiadomo, bo akurat w tym okresie ta przebudowa mózgu to jest widoczne, tak? Tam się naprawdę dużo rzeczy dzieje i to jest długa opowieść, fascynująca i ma wiele implikacji i można wiele zrozumieć zachowań dzieci, w tym już prawie dorosłych osób w tym okresie. Natomiast dla mnie to cały proces to jest jeden ciąg, tak? I to nie, i też jeszcze mam taką refleksję, że uciekałabym od tego słowa bunt, bo to ma takie implikacje, że to jest jakaś świadoma rebelia, tak? A poczynając od dwulatka, czy nawet niemowlaka, które krzyczy i protestuje przeciw czemuś, to jest po prostu wyrażanie siebie, tak? To jest opowiadanie o swoim świecie, tak jak pani mówi tutaj, to mi się nie podoba na przykład. I jeżeli taki nastolatek w cudzysłowie nam się buntuje, to znaczy, że on opowiada o sobie, tak? Opowiada o swoich opiniach, o tym, jak widzi ten świat. Jeżeli chcemy być w kontakcie, to należy tego słuchać. I tutaj już schodząc do komunikacji, to natura dała nam wskazówkę na to, jak słuchać. To takie ćwiczenie, patrzymy w lustro i zauważam, że mamy dwoje uszu i jedne usta. I takie powinny być proporcje w rozmowach, nie tylko z nastolatkami. Czyli najpierw słuchamy i staramy się zrozumieć bez oceniania. I w tej rozmowie też doradzałabym rodzicom nieedukowanie naszych dzieci, bo ta rozmowa często nam się wydaje, że to jest rozmowa, a się przeradza w taki wykład, tak? Ja ci powiem, jak ma być i ty masz zrozumieć i po tam piątym razie jesteśmy sfrustrowani, że to nie działa.
Ja się tylko zastanawiam, bo pięknie to ujęłaś i pewnie to tak jest, tylko na ilu z dorosłych rzeczywiście patrzy na tą zmianę dziecka jako na ten zestaw zachowań, który czasami jest niewygodny, który nam nie odpowiada, bo nam utrudnia, bo wymaga tego, żebyśmy się zatrzymali, więcej z siebie dali, jako właśnie na takie, na to, że dziecko opowiada o swoim świecie w ten sposób. Nie wiem, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie w ten sposób patrzeć na to?
No niektórzy rodzice tak. Tu nie można powiedzieć, że nie. Ale trzeba sobie zdać z tego sprawę, że dziecko ma prawo być wysłuchanym i słuchanym. I to są najważniejsze prawa. I teraz, kiedy dziecko zaczyna opowiadać o różnych przeżyciach, relacjach, jak ta pani tutaj nam powiedziała, i my mu przerywamy, albo skręcamy głowę, już mam dość, już nie będę słuchać. No więc to dziecko przestaje wtedy mówić, zdawać tą relację, opowiadać o sobie. Dalej, jeżeli my go skrytykujemy, wtedy, kiedy mówi, a mówisz brzydko, mówisz niewłaściwie, a te twoje zachowania są w tych wypowiedziach nie takie, no to wiadomo, że dziecko też się zamyka w sobie i ono wtedy nie będzie mówić, czyli, a dziecko zamknięte w sobie, to jest pierwszy objaw, że dziecko będzie jako nastolatek poszukiwać innego towarzystwa, ponieważ ono chce mówić, ono chce się pokazać, ono chce gdzieś być zaakceptowane. Najprostszy przykład, nawet chociażby przez na pewno wypowiedź przez rysunek. Kiedy dziecko, małe dziecko, przychodzi z takimi bezgrotami do taty czy mamy, a mama czyta, coś ty mi przyniósł, takie bezgroty, z ciebie to nic nie wyrośnie. Twój kolega rysuje pięknie, a ty co? No więc dziecko przestaje rysować. Tak samo tutaj, tak pani powiedziała, dziecko przestaje mówić. Tak. I wtedy ono nam nic nie powie o sobie.
Zatrzymajmy się przy tym momencie. Jak państwo, jak to u was wyglądało? Jak wy sobie radziliście z tymi informacjami i z tym, że trzeba się zatrzymać?
Kwestia tego, co pani doktor tutaj też poruszyła, tego, że wszyscy musimy mieć to wyczulenie, nie tylko rodzice, ale także nauczyciele. To jest bardzo istotne, bo ja spotykam się z tym, że jednak nauczyciele, zwłaszcza właśnie w gimnazjach, nie do końca rozumieją przesłanie przede wszystkim pedagoga, tak? On jest nie tylko nauczycielem i nauczyciel ma nie tylko nauczyć moje dziecko matematyki, czy tam języka polskiego, ale ono ma też wspomóc mnie w procesie wychowania. A często jest tak, że dosłownie dochodzi do konfliktów z nauczycielem. Uczniowie kontra nauczyciel ścierają się, o różnych rzeczach dyskutują. W gimnazjum słyszałam, że już takie rzeczy u mnie były, że dzieci po prostu dosyć tak nieprzyjemnie dyskutowały, po czym szły na skargę, gdzie? Dobrze, że mają pedagoga, mają dobrego pedagoga, mają dobrego psychologa. I to są takie gabinety, ja bym powiedziała, że to jest taki czyściec. W ogóle dzieci nie mają takiej natury, żeby jakoś tam bardzo grupowo na forum czy na tej lekcji wychowawczej opowiadać o swoich problemach. Dzieci, ja miałam taką przygodę z pedagogiką, kiedy praktykowałam właśnie w gabinecie pedagoga, takie rzeczy, które tam usłyszałam, to po prostu mi się nie śniły. Nie miałam pojęcia, że dziecko, które na co dzień gdzieś tam widuje na korytarzu, wydaje mi się, że to jest takie fajne dziecko i ma takie zwyczajne życie, potem w gabinecie dowiaduje się, jak ma ciężko. I to dziecko się otwiera przed pedagogiem i całe szczęście, że są tacy ludzie w szkołach, że są pedagodzy, że są psycholodzy, którzy potrafią dotrzeć, bo często jest tak, że ja, rodzic, nie jestem w stanie tego wyciągnąć z tego mojego dziecka, tego samego, co jest w stanie wyciągnąć pedagog. Czasem tak bywa, że moje dziecko nie zwierzy się mnie jako rodzicowi, zwierzy się komuś innemu, jakiejś obcej osobie, która jest jakby poza tym układem i jest mu łatwiej.
Tylko jeden warunek, że to dziecko musi mieć już taki zakodowane, takie zaufanie do dorosłej osoby, bo też nie wszystkie dzieci to mają i szczęściem jest, jeśli rzeczywiście trafią do gabinetu psychologa i pedagoga i powiedzą, że nie dogaduje się z panią z fizyki, geografii, chemii i tak dalej. Natomiast gorzej bywa, jeśli szukają rozwiązań w grupie na miarę własnych sił, własnych możliwości, a siłą rzeczy te możliwości mają ograniczone i własne jakby umiejętności rozwiązywania konfliktów. Tutaj się gdzieś zaczyna problem, więc znowu jakby też wracamy do takich relacji, które się z domu prawdopodobnie wynosi, bo tam się chyba wszystko zaczyna.
Ponadto zarówno tak samo rodzic, jak i nauczyciel powinien to dziecko zrozumieć, a przede wszystkim go poznać w jakiś sposób. Ten nauczyciel, który go prowadzi. Taki przypadek. W trzeciej klasie chłopczyk inteligentny mówi tak. No w tej szkole dobrze, ja sobie radzę, ale ten wcześniak, ten mój kolega, on jest troszeczkę tak do tyłu, ale pani go nie rozumie, pani jeszcze krzyczy. No więc jest to brak poznania danego dziecka, jakie on ma problemy, trudności, czy w domu, czy w procesie uczenia się i tak dalej. To też jest bardzo istotne, bo pani może też potwierdzi, że bardzo wiele uczniów, bo to były badania ogólnopolskie, którzy mieli trudności w uczeniu się i takie problemy wychowawcze, no to są kandydaci do niedostosowania społecznego. No niestety, bo on tutaj nie jest akceptowany, nie jest zrozumiały i w tym okresie oczywiście dorastania poszukuje innej grupy, to co pani redaktor powiedziała, innej grupy, która go będzie wspierać, która go zaakceptuje, która go uzna, która mu przydzieli jakąś rolę.
Są to pytanie, czy to musi być od razu grupa, która doprowadzi do jakby niedostosowania społecznego?
Nie, niekoniecznie, nie, ale to jest różnie. To jest różne.
Różne strony może się to potoczyć.
Tak, gdzie to dziecko trafi, bo może trafić do tej grupy formalnej, pozytywnej.
Może trafić do harcerstwa, może trafić oczywiście.
Żeby dziecko trafiło do harcerstwa, to też jest potrzebne ukierunkowanie przez rodzica. Ja mam właśnie znajomych kolegów, mam instruktorów harcerstwa, którzy mówią, słuchaj, już nie wiem, co robić, żeby zachęcić rodziców. Ja mówię, jak to rodziców? On mówi, no muszę, słuchaj, tak się zaczyna budować drużynę harcerską. Trzeba się spotkać z rodzicami. Przede wszystkim rodziców trzeba uświadomić o tym, jaka jest wartość zajęć, w ogóle jakichkolwiek, bo oni proponują akurat harcerstwo, ale jaka jest wartość w ogóle jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych. Rodzice niestety nie mają tej świadomości i po prostu tak jakby lekceważą sobie wszelkie formy aktywności pozaszkolnej, twierdząc, że no ale po co mam to dziecko gdzieś tam wozić na 2 razy w tygodniu, no po co?
Rodzice i tak wożą, bo wszyscy, większość dzieci ma języki, jakieś tam różne inne zajęcia.
I są dzieci, które po prostu nie są nigdzie posyłane.
Też
są. Jest trochę takich dzieci trochę.
To, co jakby pani mówi, działanie w grupie. Generalnie dziecko, jeśli tak ma korepetycje z angielskiego, jakieś tam kółko, w czym się doskonali, ale ono cały czas, jeśli samo siebie doskonali, nawet gdzieś tam na tych korepetycjach, to ono nie nabywa umiejętności społecznych.
No właśnie.
I też ono siebie nie rozumie, bo on siebie zrozumie w konfrontacji z innymi i działając z innymi. To jest niesamowite doświadczenie jakby działania. Ja widzę po mojej klasie, którą teraz mam, robiliśmy z nimi przedstawienie na Boże Narodzenie. Nas wyznaczono, akurat klasa druga, i zrobiliśmy duże przedstawienie, 9 scen. Ja w ogóle przeraziłem, że dałem im taki scenariusz bardzo z długimi rolami. Jak zobaczyli to nauczyciel angielskiego, ile muszą się nauczyć, to się za głowę złapał i powiedział, że w ogóle wy się tego nie nauczycie. Oni się wszystkiego nauczyli.
Ładna
na próbach.
Też zachęta,
nie w domu,
tak?
Tylko na próbach. Ale widzę, jak tych chłopaków to przedstawienie zmieniło. Że oni po raz pierwszy stworzyli zespół i doświadczyli tego, że od każdego po kolei zależy, czy nam wyjdzie, czy nie wyjdzie. Nie, że działalność, działanie w grupie jest czymś niesamowitym, integrującym i też budującym u nich poczucie własnej wartości. Że ja potrafię coś zrobić, że ja potrafię się nauczyć, potrafię wyjść przed całą szkołę zagrać. i również moje doświadczenie jako wychowawcy. To kilkadziesiąt godzin spędzonych z nimi to jest super czas dla mnie, żeby ich poznać, żeby poznać w grupie, jak oni są, kto jest bardziej akceptowany, kto nie, kto się gdzieś tam chowa, wymyka, ucieka od grupy i tak dalej. Także tego typu rzeczy są czymś ogromnie ważnym i ja to przeniosę też na grunt rodziny, bo tutaj mówimy o tym, że fajnie jest, jak z nastolatkiem się rozmawia, z tym, że nastolatek najczęściej nie chce rozmawiać, bo uważa, że nikt go nie rozumie i wszyscy go wkurzają i denerwuje, jak zacznie mówić. Spędzanie czasu. Myśmy byli na ostatnich wakacjach w górach z chłopakami. Spędziliśmy... Kasia, moja żona, została z dziewczynami, bo jedno ma 6 lat, Toszka ma 2 lata, więc nie mogła chodzić po górach. Więc poszli same chłopaki w góry. No i spędziliśmy masę czasu. Dużo rozmów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, schodzimy ze Śnieżki, to był już ostatni dzień i mówię, no to chłopaki, dzisiaj była bardzo ambitna trasa. Założyliśmy sobie bardzo ambitny cel, żeśmy zrealizowali. Mamy koniec wakacji. To słuchajcie, może sobie tak określimy, co byśmy zrobili w ciągu roku. Takiego fajnego, z czym każdy mógłby walczyć i coś realizować. No i były średnie. 5-0 ustaliliśmy, znaczy oni powiedzieli, że biorą. Przyszedł, teraz semestr się skończył, Janek, to jest pierwsza klasa gimnazjum.
Rozliczenie, tak?
Tak, 5-0 przyniósł w nowym gimnazjum, Tomek przyniósł 5-0. Także
Zadziałało.
Także, ale przy okazji właśnie tego typu działań, gdy coś razem robimy, on zacznie mówić. Ja będę udawał, że coś robię, będę próbował podpytywać albo w jakiś sposób coś będę robił, żeby z nim nawiązać jakiś kontakt, żeby zaczął mówić. I przy okazji różnych rzeczy się tworzy i więź i on widzi, że ze mną nie tylko go kontroluję i ochrzaniam, ale też widzi, że ja go słucham, że chcę z nim pogadać.
No taką charakterystyczną cechą w okresie oczywiście dojrzewania, to jest ważniejsza grupa rówieśnicza, aniżeli nawet rodzice, chociaż na równi. Rodzice i grupa rówieśnicza.
Będziemy o tym rozmawiać jeszcze w dalszej części programu. Teraz proponuję przerwę. Ja tylko przypomnę Państwu 774526637, jeśli ktoś by miał ochotę włączyć się w tą naszą rozmowę, to zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rozmawiać z nastolatkami. Mówiliśmy dużo o takim, jak to się wszystko zaczyna, jak się zmienia. Troszeczkę ostrożności, jeśli idzie o słowo bunt, tak, bardziej może naturalne dojrzewanie, ale za chwilę porozmawiamy o tym, jak rozmawiać. Czy rzeczywiście jest tak, że nikt mnie nie rozumie i nie ma sensu mówić do nikogo, co się tutaj dzieje? O tym już za chwilę w programie Z rodziną mi do twarzy zapraszam.